Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus i Dariusz Konkol. Witamy serdecznie w audycji Koloseum. Przypomnijmy, drodzy Państwo, Koloseum jest audycją skupiającą tematy związane z prześladowaniem chrześcijan na świecie, ale nie tylko. Mówimy też o dyskryminacjach, o pracy misjonarzy. I przypomnijmy, że chrześcijanie są najbardziej uciemiężoną grupą religijną, najczęściej właśnie prześladowaną. I znaleźliśmy się w takim akurat momencie, kiedy wybuchł pożar wczoraj w katedrze w Notre Dame we Francji. I powiem szczerze, że wielu, jak widzę, udzieliła się ta nostalgia. Katedrę oczywiście udało się uratować, opanować ten pożar, ale uległa ona sporym zniszczeniom. Już nie będzie to ta sama katedra, ta sama, ale nie w takim samym kształcie będzie musiała zostać odbudowana. Przypomnijmy, to jest dla nas bardzo ważne, ta katedra o ogromnym znaczeniu dla Europy. Ma w sobie bardzo ważną relikwię, jest to korona cierniowa Jezusa Chrystusa i jest jeszcze tam obraz Matki Bożej Częstochowskiej, naszej jasnogórskiej pani. Ta kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została sprowadzona do katedry Notre Dame właśnie w grudniu ubiegłego roku, czyli niedawno, jak ktoś napisał, że ledwo w grudniu w Notre Dame została poświęcona polska kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, to już za chwilę, za parę miesięcy wybuchł ten pożar, który nie spowodował całkowitego zniszczenia tej katedry, ani też uszkodzenia tej bardzo ważnej relikwii, jaką jest korona cierniowa Pana Jezusa. No i przy okazji Wielkiego Tygodnia chciałam Państwu zaprezentować, opowiedzieć o takiej książce, która jest tutaj w Radiu Wnet. To książka Znaki Boga Aleksandry Zapotoczny, która opowiada o relikwiach Chrystusa na świecie, o cudach eucharystycznych i o pamiątkach po świętych, którzy żyli na świecie. I właśnie jest opisana korona cierniowa i też jest napisane, gdzie są niektóre ciernie z tej korony i wiele, wiele ciekawych relikwii. O tym zajmiemy się, drodzy Państwo, później. Mamy Wielki Post i mamy ten wielki tydzień. Pan Jezus powinien być na pierwszym miejscu przede wszystkim, pomimo tych różnych ciężkich, radosnych i smutnych wydarzeń w naszym życiu. W Wielkim Tygodniu skupiamy się właśnie na Nim przede wszystkim i na Jego męce, którą już niebawem będziemy przeżywać w Triduum Paschalnym.
Królowi w koronie ściernia. I to jest właśnie tytuł płyty, z której za chwilę usłyszą Państwo utwór zatytułowany Gdy ja sobie rozważuję w opracowaniu Józefa Świdra. Zaśpiewa dla nas chór liturgiczny parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym pod dyrekcją dla mnie bardzo dobrego dyrygenta i wspaniałego człowieka, który wiele robi dla chórów z Zalesia Dolnego, pan Paweł Ginda. Posłuchajmy.
Koloseum, drodzy Państwo, i mam przed sobą książkę z pięknymi też zdjęciami Aleksandry Zapotoczny, Znaki Boga. I drodzy Państwo, tutaj można przeczytać między innymi o całunie turyńskim, który jest ciągle dla nas wielką tajemnicą. Nie każdy z nas potrafi czytać całun turyński, czyli rozpoznać postać człowieka, postać Jezusa Chrystusa, na płótnie, odbitą na płótnie jeszcze na tym płótnie odbiły się wielkie cierpienia Chrystusa na krzyżu. Można oczywiście zapoznać się z tematem chusty z Manopello i wieloma relikwiami, które są na świecie. Gdzie jest krew Chrystusa, gdzie jest święty gwóźdź, gdzie jest włócznia Longinusa, czy ślady stóp Chrystusa. To jest wszystko bardzo ciekawe i zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo zostali z nami do samego końca, bo na końcu będzie taki konkurs i nagroda w tym konkursie to będzie właśnie ta książka Znaki Boga Aleksandry Zapotoczny. I będzie pytanie w trakcie naszej audycji, na które będą Państwo mogli opowiedzieć i taką nagrodę od nas odebrać. I drodzy Państwo, może właśnie skupmy się na tym, jak to było z krwawiącym cierniem i z tą samą koroną Pana Jezusa Chrystusa. Mianowicie w skarbcu Bazyliki Świętego Mikołaja w Bari przechowuje się jeden z kolców, na którym w Wielki Piątek pojawiła się krew. Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej relikwiarz z kolcem jest niesiony w procesji do głównego ołtarza i tam powołana komisja przeprowadza inspekcję, kiedy zgromadzony tłum modlących się wiernych wypowiada rozważanie 11 stacji, na kolcu pojawia się kropla krwi. Celebrans, biorąc w dłonie relikwie, błogosławi nią obecnych. Kolec przechowywany jest w relikwiarzu ufundowanym przez Karola II, syna Karola I, brata świętego Ludwika IX, króla Francji. I podobny fenomen ma miejsce także w katedrze Matki Bożej w Niebowziętej w Andrii, gdzie również przechowuje się krwawiący cierń. A koronę bez cierni przechowujemy w katedrze Notre Dame w Paryżu. W ciągu roku trudno jest dostrzec za kolorowego szkła relikwiarza o kształcie ambony stojącego w bocznej kaplicy katedry, którą strzeże zakon rycerski świętego grobu Bożego w Jerozolimie. Jedynie kiedy dobrze się wpatrzymy, zza bordowej szyby można dostrzec kontury wieńca. Kiedy posiadała jeszcze kolce, przechowywano ją w bogato zdobionych relikwiarzach, które dzisiaj puste, znajdują się w skarbcu katedry. Właśnie w tej katedrze, która wczoraj paliła się. Dzisiejsza relikwia korony bez kolców była wystawiana na widok publiczny w każdy pierwszy piątek miesiąca i każdy piątek w Wielkim Poście. O godzinie śmierci Jezusa, czyli o 15:00, kolejka pielgrzymów pragnących ją ucałować ustawiała się na kilka godzin przed celebracją. I tę relikwię udało się sfotografować dwóm Polakom. To Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń. Oni poświęcili jej sporo miejsca w niezwykłym albumie o chrystusowych relikwiach. Jest jeszcze bardzo ciekawa sprawa świętego gwoździa. W kaplicy relikwii w Rzymie znajduje się jeden z gwoździ, którymi Chrystus był przybity do krzyża. Helena odnalazła je i wywożąc z Ziemi Świętej na statku, jeden z nich wrzuciła do morza podczas sztormu, a morze natychmiast miało się uspokoić. Pozostałe gwoździe ukryto kolejno w hełmie cesarza rzymskiego i syna Heleny Konstantyna w uździe konia. W dwóch relikwii nigdy nie odnaleziono. A gwóźdź z uzdy konia to relikwia do dziś przechowywana w katedrze narodzin Najświętszej Maryi Panny w Mediolanie. Całun turyński oczywiście jest w Turynie. Pani Aleksandra zrobiła sobie taką wycieczkę, dzięki której poznała też chustę z Manopello. Była w kaplicy całunu w Turynie i opisuje tutaj, jaka była historia chusty. Jest też rekonstrukcja gwoździa, którym przybito Jezusa do krzyża. Takie rekonstrukcje są w świecie. Warto też wiedzieć, gdzie one są, gdzie można je znaleźć. Czasami te relikwie są po prostu, nie są prawdziwe, są tylko takimi replikami, które można zobaczyć, dotknąć nie, ale przy których można się modlić. Drodzy Państwo, i teraz kolejny utwór taki wielkopostny na Wielki Tydzień.
Kolejnym utworem z płyty Królowi w koronie ciernia, który zaśpiewa dla nas chór z Zalesia Dolnego pod dyrekcją pana Pawła Gindy będzie utwór zatytułowany Jest drabina do nieba.
Jest drabina.
Koloseum, drodzy Państwo, relikwie Chrystusa są związane z Jego męką i ukrzyżowaniem i można je kontemplować, tak jak pisze w książce Znaki Boga pani Aleksandra Zapotoczny, pielgrzymując, chodząc po wiecznym mieście, czyli oczywiście po Rzymie. Dlatego święta Wielkiej Nocy przyciągają każdego roku właśnie do Rzymu tysiące pielgrzymów. Wierni celebrują te właśnie relikwie, nawiedzając kościoły, w których są przechowywane pamiątki związane z męką Chrystusową, zanurzając się w jej misterium. I drodzy Państwo, żeby jeszcze opowiedzieć o koronie, o samej koronie, to korona Jezusa ma 32 cm obwodu, jest przechowywana w katedrze Notre Dame, jest koroną bez cierni, tak jak już wspomniałam, i została z niej tak naprawdę jedynie obręcz, ponieważ przez lata ciernie były z niej wyrywane i trafiały do kościołów na całym świecie. Czasami mówiło się, że wierni, całując tę koronę, jeżeli jeszcze ona była dostępna, tak jakoś ją adorowali, że kawałki odpadały z tej korony, bądź jakoś tak stępiły się. Ale dwa właśnie te ciernie znajdują się w rzymskiej bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego. Pochodzą z krzewu takiej Głożyny Pospolitej, z którego była wykonana ta cierniowa korona dla króla żydowskiego. I nie była to jednak jedynie cierniowa aureola, a taki czepiec, taka mitra zakrywająca całą głowę, taka, można powiedzieć, w kształcie czapki. I w skarbcu Bazyliki Świętego Mikołaja w Bari przechowuje się właśnie jeden z takich kolców. Biczowanie Pana Jezusa. Kolumna, do której przywiązano Pana Jezusa, by go biczować, to marmurowa bryła w kształcie walca, która liczy 63 cm wysokości. W górnej części słupa rozszerzająca się. Badacze wskazują na słupie miejsce, do którego była przymocowana metalowa obręcz, a do niej sznurami przywiązany był Pan Jezus, czyli skazaniec. Materiał, z którego wykonana jest kolumna, to rzadko spotykany marmur pochodzący z egipskiego kamieniołomu. To by wskazywało na to, że kolumna była faktycznie częścią pałacu Poncjusza Piłata. Ta relikwia miała trafić najpierw do Konstantynopola, a stamtąd w 1223 roku do Rzymu. Jej nowym przystankiem stała się jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich Rzymu, Bazylika Świętej Praksedy. Jest jeszcze opisana ciekawie w książce pani Aleksandry Zapotoczny Ostatnia Wieczerza, czyli Jezus u Piłata. Bazylika Świętego Jana na Luteranie to jedna z czterech papieskich bazylik. W jej wnętrzu, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, przechowywany jest fragment blatu stołu, przy którym Jezus wraz z apostołami spożywał ostatnią wieczerzę. Jest on tłem, ścianą dla płaskorzeźby, ukazującej ostatnią wieczerzę. W katedrze Wniebowzięcia Maryi Panny w Coria w Hiszpanii przechowuje się natomiast obrus, którym miał być przykryty ten właśnie stół. Jak donoszą ostatnie badania, materiał obrusu miał być utkany w tym samym momencie historycznym, co całun turyński. Niedaleko bazyliki w Lateranie, w Sancta Sanctorum, niegdyś prywatnej kaplicy papieża, znajdują się święte schody liczące 28 stopni i one zostały przywiezione do Rzymu, jak większość relikwii, przez świętą Helenę. Po nich, zgodnie z tradycją, Pan Jezus szedł do Poncjusza Piłata na przesłuchanie. Dzisiaj można je pokonać tylko na kolanach, uzyskując pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Wielki Piątek, kolejka pątników jest bardzo, bardzo długa. I posłuchajmy kolejnego utworu.
Usłyszeliśmy przed chwilą utwór Parce Domine w wykonaniu chóru liturgicznego parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym pod dyrekcją Pawła Gindy.
Drodzy Państwo, w tej audycji wrócimy do sprawy usuwania krzyży w Kuropatach na Białorusi. O tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Jest to bardzo, bardzo poważny problem dla Polski, dla naszej dyplomacji, dla naszej racji stanu. I oczywiście te krzyże w Wielkim Poście, ta sprawa wiary wyjątkowo nas porusza. Dlaczego krzyże z miejsca, gdzie w ziemi leżą ofiary NKWD, także Polacy, mają być zabierane z tego miejsca? Co się z nimi dzieje? To są pytania, na które nie możemy uzyskać jeszcze odpowiedzi. A drodzy Państwo, na razie posłuchajmy felietonu księdza doktora Andrzeja Pasia.
Misją Kościoła jest człowiek. Tak niegdyś pisał święty Jan Paweł II, by wskazać na konkretnego człowieka i jego osobisty świat dramatu. Często myślimy o Kościele jako instytucja, za mało dostrzegamy określoną wspólnotę, która żyje swoim życiem, swoimi problemami. Inaczej ten świat wygląda na europejskim kontynencie, a inaczej w Afryce. Zresztą ten ostatni kontynent można śmiało określić jako jedną wielką misję. To właśnie tu Kościół pokazuje, jak oddycha, a może raczej czym oddycha. Symbolem drogi wiary Afryki jest, moim zdaniem, cud objawień w Kibeho, Rwandzie. Objawienia w Kibeho oficjalnie zakończyły się 28 listopada 1989 roku, kiedy Alphonsine, jedna z widzących u początku tych wydarzeń, miała ostatnie publiczne widzenie Najświętszej Dziewicy, która przedstawiła się jako Matka Słowa. W przesłaniu mówiła, czy raczej przestrzegała świat przed nienawiścią, która swoje apogeum w tym narodzie osiągnęła w kontekście bratobójczej wojny. Tragedia humanitarna, jaką przeżył naród rwandyjski w 1994 roku i w następnych latach, nie miała granic. Nie oszczędzono nawet widzących. W kwietniu 1994 roku kościół parafialny w Kibeho wraz z przylegającymi budynkami stał się teatrem strasznego ludobójstwa na Tutsi, dokonanego również w pozostałej części kraju. Rok później, to znaczy w kwietniu 1995 roku, na placu objawień dopuszczono się rzezi na uchodźcach wojennych, którzy schronili się w Kibeho. Ten podwójny ludzki dramat zostawił głębokie rany w sercach ocalałych. Dla chrześcijanina cierpienie, zresztą nieuniknione w życiu doczesnym, jest obowiązkową drogą do osiągnięcia chwały niebieskiej. 15 maja 1982 roku Dziewica Maryja powiedziała swoim widzącym, a przede wszystkim Natalii: nikt nie wchodzi do nieba nie cierpiąc. Albo jeszcze: dziecko Maryi nie rozstaje się z cierpieniem. Cierpienie jest również sposobem na odpokutowanie za grzechy świata i udział w cierpieniach Jezusa i Maryi dla zbawienia świata. Widzący zostali zaproszeni do przeżycia tego orędzia w konkretny sposób, do akceptacji cierpienia z wiarą i radością, do umartwiania się i rezygnacji z przyjemności w celu nawrócenia świata. Kibeho jest w ten sposób przypomnieniem miejsca krzyża w życiu chrześcijanina i Kościoła. Czy tylko Kibeho? Ojciec Damas Mfoi jest katolickim księdzem na współautonomicznym archipelagu Zanzibaru na wybrzeżu Tanzanii. W 2017 roku pomoc kościołowi w potrzebie wsparło kościół w Tanzanii sumą ponad 1,5 miliona euro. Zanzibar jest w przeważającej mierze muzułmański z małą populacją chrześcijańską. Od 2010 roku ojciec Mfoi jest proboszczem na głównej wyspie Unguja. W 2012 roku społeczność spokojnych wysp była świadkiem serii gwałtownych ataków na przywódców religijnych. Muzułmański duchowny został spalony kwasem jesienią tego roku. Ksiądz katolicki doznał ran postrzałowych w Dzień Bożego Narodzenia w 2012 roku, a drugi został zastrzelony w lutym. W tym czasie rozdawano ulotki zachęcające do przemocy, z których część nosiła pieczęć radykalnej islamistycznej grupy UAMSHO. Jednak odpowiedzialność za ataki nie została jeszcze zażądana ani oficjalnie przypisana. Ojciec Foi przekazuje szczegółowe informacje o tych wydarzeniach dla pomocy Kościołowi w potrzebie. Były święta Bożego Narodzenia 2012 roku. Planowaliśmy pójść na kolację, dopóki nie usłyszeliśmy, że został zastrzelony ksiądz Ambroz. Byliśmy zaskoczeni i przerażeni, co więcej, w szoku, i nie mogliśmy już spożywać wspólnego posiłku. Pospieszyliśmy do szpitala. W ulotkach, które znaleźliśmy, było wprost napisane, że przywódcy kościoła zostaną zabici, a kościoły zostaną zniszczone. Kiedy przybyliśmy, ojciec Ambroz stale krwawił i nie mógł rozmawiać. Następnego dnia transportowano go do Dar es Salaam w celu dalszego leczenia. Po tych doświadczeniach czuliśmy wielki niepokój, jakby nasza wiara się zachwiała. Nasi przełożeni wzywali nas do powrotu, ale jako duszpasterze oddani Ewangelii od samego początku wiedzieliśmy, że naszą misją jest cierpienie, a nasze życie może być przez to zagrożone. Nie było ucieczki. Rozesłano więcej ulotek informujących, że muzułmanie nie powinni zezwalać na sprzedaż alkoholu w swoich środowiskach, czy też tolerować obecności kościołów. Informacje propagandowe zostały opublikowane anonimowo, ale dziś wiemy, kim są autorzy. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, choć niektórzy twierdzili, że to tylko bezmyślne groźby. Niespełna 3 miesiące później spotkała nas kolejna tragedia. Strzelano do ojca Ewaristusa Musi. To był niedzielny poranek o godzinie 7:15. Miałem odprawiać mszę świętą w małym kościele. Przybiegł wówczas muzułmański sąsiad. Krzyknął: "Ojcze Demasie, mam ci coś ważnego do powiedzenia." Powiedział mi, że ojciec Musi padł ofiarą strzelaniny. Jakiś człowiek zastrzelił go tamtego ranka, kiedy parkował przed swoim kościołem. Pojechałem do innych kościołów, by odprawiać mszę świętą za niego. Musiałem wypełnić do końca tę misję. Wiadomość o śmierci ojca Musiego błyskawicznie rozniosła się w całej społeczności, ale to nie koniec. Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości pogrzebowych podeszła do mnie grupa płaczących kobiet. Powiedziałem im: "Nie płaczcie, ojciec Musi jest już w niebie." Jedna z kobiet odpowiedziała: "Ojcze, nie płaczemy nad ojcem Musim. Płaczemy z innego powodu. Napastnicy celują w ciebie, ponieważ zbudowałeś zbyt wiele kościołów." Następnego ranka uciekłem, aby się ukryć. Miesiąc później wróciłem. Pomyślałem sobie: nie mogę porzucić mojej misji. Jezus nie chciałby, abym stchórzył i pozostawił swoich parafian. Po powrocie zauważyłem, że policja utworzyła tak zwane stanowisko dowodzenia w obrębie mojej parafii, aby monitorować sytuację. W ciągu następnych 2 lat patrolowali teren z powodu napięcia, które wciąż trwało. Rząd dbał o nas, ale przede wszystkim wiedzieliśmy, że Bóg nas chroni. Kiedy zaproponowano mi ochroniarza, odmówiłem, wierząc, że dzieło Jezusa nie wymaga karabinu maszynowego. Obiecałem parafianom, że będę z nimi do końca. Minęło 6 czy 7 miesięcy i przez jakiś czas mieliśmy spokój. Myśleliśmy, że najgorsze za nami, chociaż sytuacja była wciąż napięta. We wrześniu wydarzyła się kolejna tragedia. Jeden z naszych księży został oblany żrącym kwasem, kiedy wychodził z miejscowej cukierni. Przeżył atak, ale doznał poważnych obrażeń. Czasem wydaje się, iż nie ma już powrotu do normalności po tym, co się stało, ponieważ napastnicy mogą być nadal wciąż aktywni. Nie jesteśmy całkowicie bezpieczni, ale przez wszystkie te problemy kontynuujemy naszą międzywyznaniową współpracę, naszą misję. Rozmawiamy z ludźmi we wspólnocie i poza naszym kręgiem. Wierzymy, że Bóg stworzył nas wszystkich na swoje podobieństwo oraz dał nam rozum i wolność wierzenia w taki sposób, w jaki zostaliśmy wychowani. Muzułmanie poznają przesłanie Mahometa, a chrześcijanie uczą się o Chrystusie. Powinniśmy wszyscy starać się szanować nawzajem, po bratersku, i unikać relatywnej fuzji polityki z religią. To świadectwo zmusza nas do refleksji nad prawdziwą misją religii. Czy chodzi wyłącznie o tolerancję i wzajemny szacunek? Czy też o wielkie dziedzictwo ludzkości, które niczym zdobiony drogocennymi kamieniami relikt stanowi bogactwo całej ludzkości? Ksiądz Andrzej Paś, Pomoc Kościołowi w potrzebie.
Koloseum, drodzy Państwo, będzie zagadka, ale zanim ta zagadka będzie, powiedzmy jeszcze o tabliczce, którą przybito do krzyża tuż nad głową Pana Jezusa ukrzyżowanego. 25 cm długości, 14 cm szerokości, grubość 2,6 cm, waga 687 gram. Na tabliczce wypisano jego winę, przybito do krzyża tuż nad jego głową. Inri, Jezus Nazarejski. Ewangelia świętego Jana dodaje, że napis był sporządzony w trzech językach: hebrajskim, łacińskim i greckim. Tabliczka znajduje się w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie. To tylko jedna część całej tabliczki, bo druga pozostała w Jerozolimie. Ta, która dotarła do Rzymu, trafiła tu dzięki świętej Helenie. Tablica została poddana analizom, które potwierdziły jej autentyczność. Do Rzymu, do kaplicy relikwii w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego, znajdującej się po lewej stronie głównego ołtarza, tam prowadzi długi korytarz, który pnie się pod górę i został on zaprojektowany celowo. To jest trasa drogi krzyżowej, która swój koniec ma właśnie przed relikwiami drzewa krzyża, zajmującymi centralne miejsce. Drewniane fragmenty włożone są w relikwiarz o formie krzyża, którego ramiona są oszklone, dlatego możemy je zobaczyć. I ten relikwiarz zdobią szlachetne kamienie, u jego nasady postaci dwóch aniołów wykonanych ze złota trzymają dwa symbole męki pańskiej. Te anioły, gąbkę nasączoną octem, którą podano konającemu Panu Jezusowi, oraz włócznie, którą przebito jego bok. Święta Helena podzieliła krzyż na trzy części. Z każdej z nich natomiast zaczęto odłupywać mniejsze kawałki. I w ten sposób relikwie krzyża rozeszły się po świecie. Każda wspólnota, każdy kościół pragnął posiadać swoją. Krzyż dotarł także do Polski. Jego największy fragment przechowywany jest w sanktuarium relikwii drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, kiedyś Łysej Górze. I drodzy Państwo, a teraz właśnie ta zagadka. Prosimy o odpowiedzenie na przynajmniej jedno pytanie. Pierwsze z nich brzmi: gdzie w Polsce wydarzył się cud eucharystyczny? A drugie pytanie jest nieco trudniejsze. Jaki rozmiar sandała miał Pan Jezus? Czekamy na Państwa zgłoszenie. Proszę wysłać SMS. Kto pierwszy odpowie na chociaż jedno z tych dwóch pytań, dobrze, otrzyma od nas książkę Znaki Boga Aleksandry Zapotoczny, której fragmenty przytoczyłam Państwu właśnie w tej audycji. I kolejny utwór wielkopostny w naszym studiu.
Klęcząc w ogrójcu, do melodii ludowej opracował dla nas ten utwór, tą wspaniałą pieśń pan Paweł Ginda, który też dyryguje chórem liturgicznym Zarasia Dolnego. Puszczamy dzisiaj te utwory z płyty Królowi w koronie ściernia, która została wydana w 2017 roku. Posłuchajmy.
Koloseum, drodzy Państwo, a teraz ksiądz dr Andrzej Paś i felieton Ukraiński Chrzest.
Nasze spotkanie z misjami ma różne tło. Serdecznie witam w naszym biurze pomocy Kościołowi w potrzebie księdza Witalii Kaszczuka. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
Wszyscy słuchacze zawsze słyszą jakieś historie z różnych części świata, od różnych misjonarzy, którzy udzielają nam swoich doświadczeń po to, żebyśmy mogli poznać rzeczywiście, jak chrześcijanie żyją na całym świecie. Ksiądz Witalii, który jest naszym gościem, jest księdzem diecezji warszawskiej, ale jednak w drodze neokatechumenalnej. Co to jest za droga neokatechumenatu?
A więc tak oczywiście, mając pewne ograniczenia czasowe, które czasami jakby nie pozwalają tak dokładnie opowiedzieć, co to jest, tak w skrócie mogę powiedzieć, że to jest pewna rzeczywistość nowa w Kościele, która powstała po Soborze Watykańskim II, która jest jakby pewną formacją dla chrześcijan już ochrzczonych, która prowadzi do odkrycia tego, czym jest chrzest, czym jest ten skarb chrztu. Bo bardzo często jakby formacja chrześcijańska ludzi ochrzczonych zostaje, można powiedzieć, tak bardzo na takim poziomie nie ma okazji rozwinąć się. O tak, nie ma okazji rozwinąć się. I to, co było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, czyli ten katechumenat, przygotowanie przed chrztem, dojrzewania w wierze, to Duch Święty po Soborze Watykańskim II wzbudził w Kościele jako pewne narzędzie, formacja po chrzcie. Bo bardzo często z różnych przyczyn ten chrzest, ten skarb chrztu życia chrześcijańskiego wielu chrześcijanach nie był dostatecznie rozwinięty, nie było tego takiego wprowadzenia na drodze wiary i to dokonuje się teraz w ramach właśnie tej drogi neokatechumenalnej po chrzcie. Jest żeby, taka tak właśnie, droga formacji.
Żeby rzeczywiście poddać się tej drodze formacji, samemu trzeba być formowanym. I ksiądz przeszedł właśnie jakby z jednej strony w drugą stronę, dlatego że był alumnem seminarium Redemptoris Mater w Warszawie, czyli na tej drodze neokatechumenalnej. Tak. I z drugiej strony teraz już jest sam formatorem, ale na Ukrainie, również seminarium na drodze.
Od września zeszłego roku jestem skierowany do pomocy do seminarium Redemptoris Mater w Winnicy. To jest diecezja kamieniecko-podolska w mieście Winnica w Ukrainie. Natomiast jakby formacja drogi neokatechumenalnej jest czymś jakby szerszym. Natomiast seminaria formacji drogi neokatechumenalnej, można powiedzieć, są pewnym takim skutkiem tej rzeczywistości, która miała miejsce, która ma miejsce i która formuje księży dla nowej ewangelizacji wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, gdzie Kościół potrzebuje w ten lub inny sposób. Oczywiście szczególnie uwzględniając potrzeby drogi neokatechumenalnej.
Jak wygląda liczba, skala powołań na Ukrainie do kapłaństwa?
Możemy mówić o powołaniach w Ukrainie ogólnie lub w ramach drogi neokatechumenalnej, ponieważ ja bym, no to jest pewna część, ale ja bym nie utożsamiał, ponieważ właśnie wczoraj też usłyszałem takie pytanie, jak ilu seminarzystów zgłasza się do seminarium Redemptoris Mater w Ukrainie? Trudno powiedzieć, ilu zgłasza się, no są znane liczby, natomiast ci, co zgłaszają się, niekoniecznie trafiają do tego właśnie seminarium. Dlaczego? Ponieważ raz do roku, we wrześniu, w takim miasteczku włoskim Porto San Giorgio, odbywają się takie rekolekcje, nazywane konwivencją, na których gromadzą się wszyscy kandydaci z całego świata, którzy są gotowi wejść do takiego seminarium z różnych krajów, ponieważ warunkiem wejścia do tego seminarium jest gotowość pójść do jakiegokolwiek seminarium, które jest na świecie, na przykład. I dlatego nasze seminaria są międzynarodowe, wszystkie. A więc tam przez przydział, przez losowanie tych kandydatów rozdziela się po wszystkich seminariach na całym świecie.
A jak sobie językowo radzicie? Bo nie wszyscy przecież są Polakami, prawda?
Dokładnie, tak, tak. No, radzimy sobie. Nie? Ci seminarzyści na przykład, którzy trafiają do Warszawy, wszyscy uczą się polskiego. Ci, co trafili, którzy są w Ukrainie, uczą się ukraińskiego. Ci, co są we Włoszech, włoskiego, odpowiednio każdego języka, w którym porozumiała się w danym kraju.
Ksiądz już zebrał troszeczkę doświadczeń, ponieważ był na takich szkoleniach, czy też właśnie takich rekolekcjach przygotowujących do kapłaństwa właśnie na drodze, bo tak to się mówi w skrócie, na drodze oczywiście neokatechumenalnej. I jak ksiądz ocenia właśnie tę różnicę mentalności chrześcijan w Europie, czy właśnie w tym bloku wschodnim i zachodnim?
Tak, to jest... To znaczy, już sam fakt, że byłem formowany w seminarium międzynarodowym, był czymś bardzo pomocnym, ponieważ było czymś bardzo pomocnym. Miałem do czynienia z seminarzystami, z kolegami, z braćmi z różnych krajów. No i to, co było pewnym odkryciem dla mnie już jakiś czas temu i co potem przekłada się na jakby tą pracę duszpasterską gdziekolwiek, że mimo różnic mentalnych, kulturowych, owszem, w gruncie rzeczy człowiek wszędzie jest taki sam.
Czyli ma te same potrzeby, które...
Ma takie same potrzeby, ma takie same obawy, takie same oczekiwania podobne. Każdy chce być kochany, każdy chce, nie wiem, wszyscy ludzie troszczą się o swoje dzieci, martwią się o dzień jutrzejszy, chcą jakiejś stabilności i tak dalej. A potem są pewne takie uwarunkowania wtórne, ważne, ale wtórne, że ktoś lubi bardziej, nie wiem, barszcz, a ktoś, nie wiem, makaron, a ktoś ziemniaki. To już są te uwarunkowania kulturowe, a wszyscy są w gruncie rzeczy bardzo podobni.
Z jakim przesłaniem idziecie do szczególnie do seminarzystów, do studentów? Jakie jest główne przesłanie formacyjne?
Ja mogę powiedzieć w ramach drogi. To nie jest jakby jakieś takie streszczenie głównego przesłania, nie? Ale chodzi o to, że Pan Bóg jest miłością, że Chrystus kocha każdego z nas, jest w stanie wszystko przebaczyć. Jesteśmy zaproszeni przyjąć tą miłość, poddać się temu prowadzeniu, nie? I jakby w ramach drogi to głoszenie dobrej nowiny, podstawowe, ponieważ mniej więcej jesteśmy jakoś uformowani religijnie, natomiast miłość, przebaczenie Boga, ta taka bliskość Jego autentyczna, egzystencjalna nie jest rzeczą oczywistą. Mm-hmm. Nie jest rzeczą oczywistą.
A to tak pięknie brzmi, nam bardzo wzniośle i bardzo tak ciepło. Natomiast jak te słowa mają się lokować w sytuacji wojny, w której jest teraz Ukraina? No bo z takim przesłaniem miłości iść tam, gdzie jednak są zabijani. Statystyki podają, że 400 tysięcy dzieci cierpi głód i zaniedbanie w samej Ukrainie. Tak przynajmniej UNICEF podaje
tak,
takie dane.
Tak, na skutek działań wojennych jak najbardziej. Dlatego to jest szczególne wezwanie. No, oczywiście to jest nie wiem, czy to jest trafne określenie, temat, natomiast rzeczywistość jest bardzo poważna. Rzeczywiście bardzo poważna, ponieważ już na takim poziomie, można powiedzieć, wyższym, samo pytanie, dlaczego jest wojna? Ponieważ wojna to jest okrutna niesprawiedliwość. Przede wszystkim niesprawiedliwość. To jest tak bezkarne zabijanie. No. To jest pewna sytuacja graniczna, granicowa, można powiedzieć. Nie? Jest jak przedsionek piekła lub piekło na ziemi. No. I to jest coś bardzo poważnego w takim wymiarze duchowym. No. I jest robiony pewien wysiłek, jeżeli chodzi o ewangelizację. Są robione te kroki poczynania na poziomie różnych kościołów, różnych wyznań. głosząc właśnie miłość Jezusa Chrystusa, będąc tam, na przykład na wschodzie. Ja też miałem okazję kilka razy jeździć, spotykać się na przykład z żołnierzami, będąc tam. I to jest taki moment i dla tych ludzi, i dla całej Ukrainy. Ja nie chciałbym mówić coś tak jednoznacznego, żeby to jakby nie zniekształciło tego obrazu w całości, ale jest to moment pewnej osobistej weryfikacji, ponieważ wielu ludzi rzeczywiście nawróciło się z powodu wszystkich wydarzeń, zaczynając od 13 roku, a dużo ludzi zwątpiło również.
No. Czyli to jest tak naprawdę szkoła z dwóch stron i dla was jest tak. Jakaś szkoła innego życia właśnie w tej sytuacji granicznej, o czym ksiądz powiedział.
Zupełnie czegoś innego,
dokładnie. A z drugiej strony też jesteście wy potrzebni dla nich.
Dokładnie, dokładnie.
Dla tych ludzi, którzy tam zostają.
Dokładnie, co zostają, którzy wracają, dla rodzin żołnierzy na przykład, dla żołnierzy, którzy wracają, nie wiem, do miast, które nie są objęte wojną, nie? Ten posttraumatyczny syndrom. To jest coś, z czym dopiero będziemy zmierzać się, z czym dopiero zmierzamy się na poziomie duchowym, kościelnym, nie wiem, psychologicznym, społecznym i tak dalej. Ponieważ jedna rzecz to są działania wojenne, które wciąż trwają, mimo że w mediach o tym nie ma, na wschodzie, a druga rzecz to są ludzie, którzy zranieni wojną, którzy wracają, żołnierze nie odnajdują się. Na przykład trudno powiedzieć o jakichś takich precyzyjnych statystykach, natomiast ja jeszcze ze 2 lata temu słyszałem takie statystyki, że około 600 żołnierzy popełniło samobójstwo wracając stamtąd, na przykład. To jest już taka krańcowa forma, a problem alkoholizmu, narkomanii, pewnej agresji, jakiejś nieumiejętności radzenia ze sobą. To jest wezwanie przed każdym z nas, szczególnie duszpasterzami i w tym sensie jakby liczymy na pomoc. Liczymy na pomoc każdą i każdą pomoc z wdzięcznością prawdziwą przyjmujemy. Nie? I jest dużo rzeczywiście nieobojętnych ludzi i w Polsce i w innych krajach, którzy rzeczywiście angażują się, za co jesteśmy bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni i niech Pan Bóg wynagradza stokroć za to zaangażowanie i ten wysiłek pod każdym względem.
Bardzo dziękuję, że ksiądz się podzielił tym doświadczeniem, ponieważ w mediach słyszymy tylko struktury jakby tych działań wojennych. Oglądamy to wszystko tylko od strony politycznej, może tak trzeba byłoby to ująć. Natomiast my tutaj usłyszeliśmy po prostu o tym, co dzieje się od kuchni Ukrainy, to co jest taki niewidoczne, taki fragmencik, to co jest króciutko. Niesłyszane przez media, a jednak dzieje się gdzieś tam w domach te ludzkie dramaty. Łączymy się oczywiście duchowo z wami.
Bardzo dziękujemy.
I życzymy, żeby ta praca i formacja drogi neokatechumenalnej na Ukrainie mogła przynosić jak najlepsze owoce w nowym roku 2019.
Bardzo dziękuję. Niech Pan Bóg błogosławi. Szczęść Boże, dzięki.
Szczęść Boże, dziękuję. A naszym gościem był ksiądz Witalii Kaszczuk. Kłania się Państwu ksiądz Andrzej Paś. Pomoc Kościołowi w potrzebie.
Koloseum, nasz konkurs już jest rozstrzygnięty. Drodzy Państwo, 2 osoby otrzymają od nas książkę Znak Boga. Pani Aleksandry Zapotoczny. Jedna osoba to pani Elżbieta, bardzo gratulujemy. I jeszcze jedno imię nie dotarło do mnie, ale już potwierdziłam, że książka dotrze. Końcówka numeru 315, także gratulujemy 2 osobom. Oczywiście cud eucharystyczny wydarzył się w Sokółce, to jest prawidłowa odpowiedź. Te osoby były pierwsze. I zapraszamy po odbiór książki osobiście do Radia Wnet przy ulicy Zielnej 39 na 5. piętrze, albo o podanie adresu, jeżeli Państwo są daleko, czy w Krakowie, czy w jakimś innym miejscu odległym, wtedy wyślemy Państwu tą piękną książkę. I drodzy Państwo, szybko przechodzimy do następnego tematu. Około 100 krzyży już usunięto w ciągu ostatnich 2 tygodni z uroczyska Kuropaty pod Mińskiem. W zbiorowych mogiłach spoczywają tam tysiące ofiar represji stalinowskich. Mowa tutaj o zbrodni katyńskiej. Białoruskie władze tłumaczą usuwanie krzyży porządkowaniem terenu, ale tak naprawdę to nie podają, dlaczego tak naprawdę usuwają te krzyże, co tam, czy przeszkadzają, czy coś tam innego ma być. To są krzyże przy drodze, bardziej przy drodze niż na terenie samego uroczyska, z brzegu. I ta akcja usuwania krzyży rozpoczęła się 4 kwietnia. Początkowo zdemontowano kilkadziesiąt krzyży drewnianych stojących wokół cmentarzyska. Kilka dni temu usunięte zostały metalowe krzyże stojące na skraju uroczyska od strony obwodnicy Mińska. I niestety 20 krzyży usunięto 15 kwietnia. To jest data, która kojarzy nam się ze zbrodnią katyńską. I tam, gdzie stały chrześcijańskie symbole, teraz mają być posadzone jakieś drzewa. Usuwanie krzyży skóropad skrytykowali oczywiście przedstawiciele Kościoła katolickiego i białoruskiej cerkwi prawosławnej oraz znani intelektualiści. Drodzy Państwo, czekamy jeszcze na interwencję dyplomacji polskiej, polskiego rządu, polskiego MSZ-u, która w takiej sytuacji powinna być, ponieważ jeżeli będziemy usuwać krzyże z takiego miejsca, obyśmy nie doczekali się usunięcia kolejnych krzyży w taki sposób. Po pierwsze, nasz symbol katolicki jest, chrześcijański jest usuwany, nie wiadomo, co się dzieje z tymi krzyżami, a po drugie, to miejsce pamięci musi być oznaczone w taki sposób, w jaki oznaczyli je to miejsce ludzie. Oczywiście teren też wymaga ekshumacji, żeby dowiedzieć się, kto spoczywa w ziemi, kto tam jest zagrzebany. Jakie to są osoby. I posłuchajmy arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, zwierzchnika białoruskich katolików. Mówi, że jest poruszony całą akcją.
Sprawy kropot, że tam trzeba jakiś porządek doprowadzić, to nie ma dwóch zdań. Ale z jednej strony to jest memorial, który już nie jedno dziesięciolecie tam jest, istnieje. I ja jestem pewien, że jeżeli by była współpraca odpowiedzialnych za stan tego miejsca razem z kościołami, wszystko wyglądałoby inaczej. My przecież też bierzemy czasami obraz jakiś z kościoła, do muzeum oddajemy, na wystawy. Bo to też ewangelizacja jest, albo nadrenowacja tego obrazu, czy krzyż, czy jakieś inne naczynia. Jeżeli by proboszcz to zrobił bez powiadomienia ludzi, no to rewolucja. Ja nie wiem, jak tam, gdzie, ale u nas, w Polsce, to na pewno od razu naród byłby poruszony, bo wszyscy wiedzą, to było w kościele, no nie znikło, no gdzie? Oskarżenie i tak dalej. Ale tego nie ma, bo my pracujemy z ludźmi. Nie ma tego, no nie słyszałem przynajmniej, nie chcę, żeby coś podobnego było. Tak samo i u nas tego nie było, ale tego to nie było zrobione i trzeba było zająć jakąś pozycję, bo krzyż jest znakiem zbawienia i nie można znęcać się na krzyżem. Nie można tak samo ranić uczuć wiernych. My powiedzieliśmy swoje. Jak będzie dalej, ja nie wiem. Jednak wierzę w to, że odbędzie się jakieś spotkanie przedstawicieli różnych konfesji. Religii też trzeba, i Żydów trzeba, może i muzułmanie są, jeżeli są zainteresowani, wszyscy powinniśmy razem. Jak zrobić, żeby to miejsce uporządkować, żeby to było godne miejsce i z punktu widzenia społeczeństwa, i z punktu widzenia różnych wyznań. Nas to bardzo rani, bo akurat no, Wielki Post, no, wszyscy przygotowują się do tych świąt, i Kościół katolicki, prawosławny, protestanci, wszyscy przygotowują się. U Żydów też przygotowują się do swojej Paschi. No, i tutaj takie wydarzenie, ciężko to zrozumieć, to po prostu w głowie nie mieści się. No najgorzej, że nie wiemy, kto tam jest, bo nie były robione żadne, na szeroką skalę, żadne badanie. No ale na pewno różne narodowości, tak jak na Białorusi żyją różne narodowości, tak jest. No a wiemy, że czasy prześladowania, czasy wojny, czasy różnych zamieszek takich, no to ludzie różnych narodowości byli, różnych wyznań byli. No trzeba przypuszczać, że takie.
Drodzy Państwo, tak jak powiedział arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, nie wiadomo do tej pory, ile osób jest pochowanych w Kuropatach i spoczywają tam ludzie na pewno różnych narodowości, także Polacy zamordowani przez sowieckie NKWD. nie można tego terenu zawężać, usuwając te krzyże, te, które być może z jakiegoś terenu wystają, czy nie wystają. To jest, leży w naszej racji stanu, polskiej racji stanu, aby ta sprawa była wyjaśniona, zakończona, krzyże wróciły na to miejsce, zostały zwrócone. Dlatego to jest zadanie dla polskiego MSZ-u. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za uwagę. Dariusz Konkol i Ewa Tylus, żegnamy się z Państwem i życzymy dobrych świąt. Wielka.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.